Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów oraz kandydatka na prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Dlaczego Kocham Gorzów, a nie Ludzie dla Miasta?
Bo to jest trochę szersza formuła. Nie chciałam, żeby było to rozumiane również przez członków Kocham Gorzów jako pewne wciągnięcie do istniejącej struktury. Kocham Gorzów jest formułą szerszą. Zjednoczyliśmy w sumie w zespole osoby z różnych organizacji, także stąd jakby zupełnie nowy twór.
A nie, że 4 lata temu wprowadziliście na urząd prezydenta Jacka Wójcickiego i żeby się nie kojarzyło?
Ale Jacek Wójcicki to Jacek Wójcicki, a Ludzie dla Miasta to Ludzie dla Miasta. Już na początku kadencji pan Jacek Wójcicki pokazał, że wybiera inną drogę. Zaczęło się od jawności, czyli od ukrywania dochodów swojego doradcy. Później kolejne rzeczy, które nas od siebie oddaliły, czyli deprecjonowanie konsultacji.
Ale wy chyba wiedzieliście, że
ten
doradca istnieje.
No oczywiście, że tak. No.
Więc jakby po
Ale
wyborach...
chodzi o utajnienie jego dochodów, tak? Nie, absolutnie tu personalnie się nie odnoszę.
Odwiedziłem waszą stronę internetową. Jak
bardzo
czytam,
się cieszę.
To 4 lata temu wprowadziliście na urząd prezydenta miasta człowieka, który zrobił z Gorzowa miasto, cytuję, pełne śmietników, rozkopanych ulic i opustoszałych zabytków.
Tak.
Dlaczego?
Przepraszam.
Nie no, jak to się stało, że 4 lata temu ten sam człowiek był najlepszy na świecie na ten urząd, a dzisiaj nie?
Mówił naszym językiem, kiedy rozmawialiśmy o naszych założeniach programowych, o tym, jaka idea nam przyświeca, zgadzał się z nami. Później nasze drogi się rozeszły, tak jak powiedziałam, no, wybrał swoją drogę.
Jacek tak? Wójcicki mówi, że po prostu to jest takie zderzenie z tym, co można na tym urzędzie, a życzeniami, które pojawiały się w kampanii. Że to co można,
no dobrze,
i to co
powiem,
ten
to
urząd
powiem na
daje,
to powiem
jest
na...
naprawdę realne.
Okej, powiem na kilku przykładach. Postulowaliśmy o konsultacje społeczne. Sprowadziliśmy tutaj program konsultacje z zasadami, w którym mieszkańcy sami ustalili, jakie sprawy chcą konsultować i w jakim trybie. Zostało to przyjęte uchwałą. Następna sprawa, jak wnosiliśmy różne pomysły o to, żeby konsultować, mieszkańcy również, albo na przykład zaczęły się konsultacje dotyczące dzielnic, to pan prezydent w mediach mówi, no mieszkańcy nie są na to gotowi, no ale jak chcą,
gotowi?
To będziemy konsultować. Dokończę wątek. Chodzi o to, że jeżeli przyjmujemy coś, jeżeli idziemy tą drogą, to musimy podchodzić tego ze zrozumieniem i nie możemy mówić, że no, robimy te konsultacje, bo robimy, albo że one są nieważne, albo że to jest konsultowanie konsultacji. Druga sprawa, rewitalizacja. Przecież rewitalizacja to jest przede wszystkim komponent społeczny, czyli ta część społeczna. Wszystkie projekty miękkie zostały z programu rewitalizacji wycięte, tak? Przez służby pana prezydenta na jego polecenie. To jest totalne niezrozumienie tej idei. Przy większości remontów dróg lecą wszystkie drzewa, tak? Na Gwiaździstej, na Kostrzyńskiej, gdzie się nie ruszymy, trakt przy Kłodawce, wszystkie drzewa pooznaczane. To jest
no,
drama,
tak
nie wolno.
Część mieszkańców mówi, że tak naprawdę no, gdyby te drzewa, które tam zostały, kilka przy tej nieszczęsnej części tej inwestycji, gdyby je wyciąć, bo naprawdę starczą w dwóch miejscach przynajmniej kikuty, nie drzewa, no to nie byłoby tego problemu. Można byłoby i ścieżkę rowerową przesunąć, ale to inny temat.
Ale z drugiej strony postawiono cały szpaler słupów trakcyjnych, tak? Które już nie zasłaniają, a drzewa zasłaniały, tak? No to jest pewna niekonsekwencja, bo tutaj przepisy pozwalają, a tu nie. Po to była cała ta akcja z pędzliczkami i innymi robaczkami, żeby dać prezydentowi narzędzie, które może wykorzystać w rozmowie z ministrem i powiedzieć, słuchajcie, mamy tutaj taką cenną rzecz, pozwólcie nam te drzewa zachować, dajcie nam odstępstwo. Nie, tu była wojna polsko-polska, jak zwykle.
Do Kostrzyńskiej wrócimy, ale 4 lata temu wy jako Ludzie dla Miasta wykorzystaliście Jacka Wójcickiego, żeby zdobyć władzę, czy to Jacek Wójcicki wykorzystał was, żeby pobić Tadeusza Jędrzejczaka?
O Matko Boska, no to jest takie pytanie z tezą, tak? A może nikt nikogo nie... No bo niekoniecznie ktokolwiek kogokolwiek wykorzystał, tak?
No później taka się była, pokłóciliście.
Nie, nikt się nie pokłócił. Taka była okoliczność, że trzeba było wtedy... Ruch powstał i trzeba było mieć kandydata na prezydenta. Jacek Wójcicki wtedy wydawał się dobrym kandydatem. Nie mieliśmy widocznie takiego nosa do ludzi, jak powinniśmy mieć. Nie byliśmy i nie jesteśmy wytrawnymi politykami.
A dzisiaj pani ma nosa do ludzi?
No na pewno lepszego niż 4 lata temu.
Chcę mi pani powiedzieć, że Jacek Wójcicki to taki prezydent, który specjalnie przeciąga przetargi, namawia przedsiębiorców, żeby podbijali niebotycznie ceny, plajtowali i żeby inwestycje się przeciągały?
Nie chcę tego powiedzieć.
Dobrze, to jeśli chodzi o kandydatów na radnych Kocham Gorzów, zostali dobrani tak, żeby nie uciekli do klubu konfiturowego?
Nie. zostali dobrani z klucza kompetencyjnego. To są ludzie, którzy działają, funkcjonują. Było sprzątanie na kładawce, objawił się tam Piotr Siuda, Dawid Gdula, są w naszym komitecie. Były akcje ożywiania Chrobrego, kupuje na Chrobrego, Ola Lipińska-Wajda jest na naszych listach, chce działać, chce zmieniać miasto w taki sposób, w jaki to robiła, tylko mieć pewien realny wpływ również na to, jakie prawo jest stanowione w Gorzowie. To są osoby, które funkcjonują też od lat. Mecenas Synowiec. Nie wiem, czy mogłabym wobec pana mecenasa zastosować jakiekolwiek szantaże, żeby on gdzieś nie uciekł. Jeżeli będzie uważał, że działamy nie tak, jak się umawialiśmy i nie idzie to w dobrym kierunku dla miasta, to po prostu odejdzie. Ja nie jestem prezesem, który ma na biurku telefon i decyduje o tym, kto gdzie jakie środki dostanie. Ja jestem człowiekiem, który chce wokół siebie zjednoczyć ludzi, którzy chcą po prostu działać dobrze dla miasta. Jeżeli oni uznają, że będą szli inną drogą, to pójdą. Tutaj nie ma ani przymusu.
Na ile mandatów liczycie?
Chcielibyśmy mieć 13.
13?
Tak, bo wtedy mamy większość w Radzie i możemy bez problemu przeforsować pomysły takie, które spowodują, że Gorzów się rozwinie.
A na ile to jest realne? Macie jakieś statystyki, w sensie sondaże? Czy na razie bazujecie na tym, co dzieje się w mediach?
Bazujemy na naszej działalności, bazujemy na tym, co chcemy mieszkańcom przekazać. Opracowaliśmy program wyborczy, który jest mapą wyborczą, a nie festiwalem obietnic. Zorganizowaliśmy ten program w oparciu również o ekspertów z zewnątrz, poza miasta, ekspertów miejskich, o działaczy społecznych, również o samorządowców.
Każdy, kto spojrzy na wasz program, powie, na razie to są hasła.
No trudno jest rozwinąć, tak? No jak się wydrukuje, to jest 16 stron. Już w tej chwili ciężko jest to rozwinąć, ale każdy, znaczy opisać tak, żeby z tego wyszła jakaś gruba książka, bo byłoby to zupełnie nieprzyswajalne. Natomiast o każdym z tych punktów mówimy.
Ja wiem, że duża część urzędników uważa, że dziennikarze nie znają się na statystykach. Ja staram się te statystyki poznawać. Jeśli chodzi o Gorzów, to ma tak naprawdę trzy duże problemy. Bo po pierwsze, niskie płace,
tak.
Niska zamożność mieszkańców,
tak.
I starzejące się społeczeństwo.
I jeszcze jest jedna rzecz, rentowność działalności gospodarczej. To jest też bardzo ważne i działa na naszą niekorzyść.
No tak, na ile, jeśli chodzi o rentowność, miasto ma możliwości wejścia w te nisze?
Ma możliwości, natomiast nie jest to proces, to nie jest magiczna różdżka.
Ja słyszę od wszystkich właściwie kandydatów, pomożemy przedsiębiorcom lokalnym. Jak?
Przedsiębiorcom lokalnym trzeba przede wszystkim nie przeszkadzać, tak? Jeżeli mamy rzecznika przedsiębiorców, to on powinien interweniować w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są notorycznie wzywani do Urzędu Skarbowego i ostatnie 5 lat jest rozliczany i za spóźnienie jeden dzień za VAT jest
tylko
przyznawana.
Tylko sama jedna osoba to raczej nie da rady tego problemu.
Niech chociaż spróbuje, niech się uaktywni, niech wyjdzie ze swojego biura, niech pokaże, że jest, że funkcjonuje. Jeżeli mamy problem z młodymi, którzy nie mają tutaj po co wracać, zainwestujmy w startupy. Mamy Gorzowski Ośrodek Technologiczny, możemy otworzyć park technologiczny.
Mamy Gorzowski Ośrodek Technologiczny?
No tylko na papierze, no.
No w Stanowicach.
No.
Co pani by zrobiła z tym Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym?
Ja go widzę jako taki ośrodek wspierający, rozwijający się działalności gospodarcze, ale w tych takich technologiach innowacyjnych. Tak? W tej chwili technika tak idzie do przodu, młodzi ludzie są tak kreatywni, ale oni zostają w miastach, które dają im możliwości rozwijania się. Jeżeli nie będziemy inwestowali w zaplecze i dobre podłoże, dobrą glebę dla startupów, dla fablabów, dla działalności, które coś wymyślą, tak? Bo chodnik nic nie wymyśli, ulica nic nie wymyśli. My możemy wyasfaltować wszystkie ulice, wyrównać wszystkie chodniki w Gorzowie i nadal nic się nie zmieni, tak? Będzie nam się po prostu milej chodziło po nadal biednym mieście. Musimy zainwestować w tych, którzy są w stanie wprowadzić tą iskrę do Gorzowa, spowodować, że Gorzów będzie widziany jako miasto innowacyjne, jako miasto otwarte na nowości. Inaczej tego nie zrobimy.
Ale w wywiadzie dla Echo Gorzowa powiedziała pani, że pierwsze, co pani zrobi, to posprząta miasto.
To oczywiście, no to jest logiczna sprawa, tak? Jeżeli mam siadać z dzieckiem do odrabiania lekcji, to najpierw musimy posprzątać biurko, bo w syfie niestety nie da się funkcjonować.
Dobrze, przy długu MG6, jak pani chce zmniejszyć ceny za śmieci i jeszcze kupić kilka tysięcy półpodziemnych pojemników?
Kilka tysięcy to na początek, to nie na początek, to znaczy nie od razu. Natomiast MG6 rzeczywiście na tą chwilę dla mnie jest tworem, który trzeba rozważyć, czy nam się to w ogóle opłaca. Tak?
No ale zaczęliśmy coś, włączyliśmy w to gminy, no i teraz Gorzów ma co powiedzieć, dość?
Nie, Gorzów ma mieć tyle głosów tam i być na takiej zasadzie rozliczany, jaka jest liczba mieszkańców. w Gorzowie. W tej chwili mamy jeden głos, tak samo jak każda inna gmina, a my mamy 120 tysięcy mieszkańców, a gminy mają po 90 tysięcy. I oczywiście mieszkańcom gmin się to opłaca, dlatego że mieszkańcy Gorzowa po prostu do jej śmieci dopłacają. Jeżeli mamy mieć wspólną ofertę, to stwórzmy aglomerację, nie tylko MG6, ale włączmy też inne większe miasta do tego i rozważajmy wspólne możliwości rozwojowe.
Co
jako
znaczy,
aglomerację.
Inne miasta?
Do aglomeracji, tak? Mhm. Ja nie mówię o łączeniu, powiększaniu granic miasta Gorzowa,
rozumiem,
tylko jeżeli już to powiatu ziemskiego, tak? Ja to w ten sposób widzę. Moglibyśmy stworzyć wspólny organizm, który miałby wspólną ofertę inwestycyjną, także możliwości zaspokajania potrzeb społecznych, socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych, tak? W tej chwili mieszkańcy gmin płacą podatki w gminach, ale w większości korzystają z tkanki czy tej struktury społeczno, właśnie edukacyjno-kulturalnej Gorzowa. Dzieci tu się uczą, chodzą do przedszkola, jeżdżą mieszkańcy
pani,
po drogach. Musimy w ten sposób podejść globalnie. Tak?
A myśli jeżeli pani, że uda pani się namówić wójtów do jakichkolwiek zmian?
No oczywiście, przecież im się to tylko i wyłącznie będzie opłacało, tak? Jeżeli będziemy wspólnym organizmem, gmina Kłodawa ma tereny inwestycyjne, na których nie może utworzyć strefy od lat, tak? Jeżeli, a my w Gorzowie tworzymy strefę w miejscu, gdzie mieszkańcy tego nie chcą. Prosty przykład.
Wspólne problemy, wspólne decyzje, to jedno z waszych haseł. Z tym, że ja nie wiem, czy po to się wybiera władzę, żeby jeszcze z nią pracować i decydować. No, po to jest władza, żeby decydowała.
Tak jak człowiek stoi na dwóch nogach, tak i miasto musi stać na dwóch nogach. Pierwszą nogą jest kierunek, który musi mieć w głowie prezydent. Kierunek rozwoju miasta, pewna strategia i pewne miejsce docelowe, w którym chce być za 10 czy za 20 lat. Tam widzi miasto. Druga rzecz to jest rozmawianie na ten temat z mieszkańcami. Jeżeli ja bym traktowała mieszkańców przedmiotowo, czyli jako płatników podatków, a później ja im z góry będę mówiła, na co oni te pieniądze będą musieli przeznaczyć, to będzie taka sytuacja, jak mamy w tej chwili, tak? Mieszkańcy się biją o 3 miliony z budżetu obywatelskiego na całe miasto, bo im się wlewa woda deszczowa do piwnicy, bo chodzą po ciemnych ulicach, bo 20 lat ktoś walczy o chodnik, którego nie ma i chodzi w błocie, a prezydent i tak decyduje o tym, że kupi przemysłówkę. Na tym polega współdecydowanie i rozmowa z mieszkańcami i traktowanie ich po partnersku, że my słuchamy, jakie są ich realne potrzeby i je realizujemy z podatków.
Cytat z waszego programu: partycypacja może wydłużać proces podejmowania decyzji, ale, czyli będzie dłużej.
Ale?
Ale?
Ale? Proszę
no to niech
doczytać.
Pani dokończy, no.
Ale eliminuje błędy, tak? Eliminuje te elementy, które sprawiają, że później okazuje się, że podjęte decyzje są błędne, tak? Jeżeli prezydent poszedłby za naszą radą i to jest jedna z naszych pierwszych interpelacji, przeprowadzić testowe zamknięcie odcinka na ulicy Sikorskiego i sprawdzić, co się będzie działo, zobaczyć, gdzie są problemy, jak ludzie dojeżdżają do domu, gdzie są potrzebne dojazdy i wtedy po roku czy po kilku miesiącach powiedzieć, słuchajcie, dobra, okej, skracamy to na przykład o 10 metrów, albo wydłużamy o 10 metrów, albo zrobimy jednak przejazd jednym pasem, bo widzimy, że nam to jest potrzebne, nie byłoby takiego buntu, bo nie byłoby takiego lęku, bo ludzie by wiedzieli już dokładnie, z czym to się je. Ale prezydent woli to zrobić odgórnie. Ja nie kwestionuję słuszności tej decyzji, natomiast metodologii i wprowadzania jak najbardziej.
Zawsze mnie uczono, że wszystko przed ale nie ma żadnego znaczenia, ale Kostrzyńska powinna być, z tego, co dzisiaj mamy na Kostrzyńskiej, jednak dwujezdniowa z czterema pasami ruchu?
Nie powinna być. Wynika to z badań, jakie są również załączone do projektu budowy węzła S3. Tam generalna dyrekcja robiła badania i wiadomo, jakie będą potoki pasażerskie, jeżeli chodzi o samochody.
Ale nie byłoby tego problemu, który jest dzisiaj. W przypadku 5, co prawda, domów, powiedzmy.
Tak.
No ale jest problem i trzeba sobie z nim poradzić. Miasto
tak, ale problem nie jest dlatego, że tam nie ma drugiej jezdni. Problem jest dlatego, że niesprawdzona jest dokumentacja projektowa, tak? Ktoś przyjął dokumentację projektową bez sprawdzenia jej i w ograniczeniu mapy tylko i wyłącznie do działki inwestora, czyli od płotu do płotu, tak? Jeżeli mamy sąsiednie działki, których różnica terenu dochodzi tam do 2 czy 3 metrów, to należy je po prostu włączyć do mapy i sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało. Inaczej się tego nie da zrobić. Natomiast my na tę chwilę nie mamy jednostki, która zajmuje się tak zwanym koryferatem dokumentacji projektowych, tak? Jeżeli ja będę prezydentem, to oczywiście, że będzie taka komórka, dlatego że to jest niezbędne do weryfikacji chociażby podstawowych błędów w dokumentacji projektowej. Wszystkich się nie uniknie. Na pewno będą problemy przy realizacji inwestycji, bo zawsze są. Natomiast można ich liczbę ograniczyć i zmniejszyć też uciążliwość dla mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Szefowa klubu Kocham Gorzów, kandydatka na prezydenta Gorzowa Marta Bejnar-Bejnarowicz była państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę miłego dnia.